Tak jak było powiedziane, konferencja będzie troszkę o Triduum, natomiast będzie z długim wstępem, a wstęp stąd, że jakiś czas temu byłem na spotkaniu dekonii ewangelizacji, gdzie to też głównie z zamiarem wręczenia tam oczywiście zaproszeń na ślub. Natomiast natknąłem się na dwie prezentacje dotyczące kerygmatu, stąd też zainspirowany tym postanowiłem właśnie zrobić krótką, pół godziny konferencji na temat konkretnie trzeciego punktu kerygmatu. Oczywiście siłą rzeczy i z konieczności muszę też zahaczyć o drugi i czwarty, bo to się bez tego nie da. Niemniej jakby o Triduum będzie dopiero w tej drugiej części i o potrzebie tego. A mówiąc o punkcie trzecim kerygmatu, czyli o zbawieniu, o tym, że Chrystus nas zbawił, haczamy właśnie o to, co to jest to zbawienie i po co ono nam jest. Po co to oczywiście w większości mówi drugi punkt kerygmatu, ta prawda o tym, że człowiek jest grzeszny, a także o tym, co dalej, że Chrystus nas zbawił i my tego zbawienia potrzebujemy, my to przyjmujemy. Ale po kolei, dlatego też od takiej formalnej, teologicznej strony, tym wszystkim, co to jest zbawienie i całą tą terminologię naokoło, zajmuje się tym część teologii, konkretnie teologii dogmatycznej. Jest taki dział, nazywa się soteriologia. Czy ktoś słyszał w ogóle to słowo? Soteriologia. Łopanie. Soteriologia jest to z greckiego oczywiście soteria, znaczy zbawienie. I ta myśl odnośnie tego, co to w ogóle znaczy, po co Chrystus przyszedł, co zmienia w naszym życiu, towarzyszyła Kościołowi w zasadzie od samego początku. Tam wcześniej jeszcze musiano się rozprawić w pierwszych wiekach, kim tak naprawdę był Chrystus, czy tam miał jedną, czy dwie natury, dlatego tam dopiero od IV wieku jakoś to się zaczęło na poważnie, jakaś refleksja na ten temat. Niemniej, co to jest zbawienie, po co ono nam jest, to jest problem nietrywialny. Ponieważ różni ludzie, jak do tego podchodzili, to mieli na ten temat różne pomysły i różne idee. Samo pojęcie zbawienia i samo pojęcie zbawiciela jest starsze niż chrześcijaństwo. Ono pierwotnie wywodzi się z takiego podejścia, powiedzmy, do władców, ponieważ ludzie od zawsze byli świadomi tego, że ich życie, ich egzystencja jest w jakiś sposób niedoskonała. Dalsze uszczegółowienie tego, co to znaczy niedoskonała, znowu zależało od tego, który to konkretnie człowiek i co miał, jaki miał problem w życiu. Niemniej to, że człowiek myśli, że jest źle, a chciałby, żeby było mu lepiej, taka idea towarzyszy ludziom od dawna. My wiemy, dlaczego tak jest, tak? Dlatego, że ludzie są grzeszni. Wiemy o tym, że ludzie grzeszą niemal od samego początku swojej egzystencji i ta opowieść o Adamie i Ewie przekazuje głęboką prawdę o tym, że ludzie są, mają w środku coś takiego, że ludzie grzeszą i ludzie od zawsze chcieli, żeby ta ich egzystencja była dobra, żeby czynili coś dobrego, żeby byli szczęśliwi, żeby żyli w pokoju. Tego wszystkiego ludziom brakuje. I to jest rzecz straszna i ludzie od samego początku się na tym zastanawiali. I ta koncepcja zbawienia i zbawiciela była obecna już nawet w starożytności, kiedy to tym zbawicielem byli królowie, ponieważ władcy mieli drastyczną możliwość wpływania na ludzkie życie i dobrą i złą. W szczególności tacy królowie, którzy tam wracali na przykład z tych wojen, no to oni, głównym ich zadaniem było rozdawanie łupów i każda wyprawa wojenna, która po pierwsze przynosiła pokój, przynosiła to, że ludziom się nagle zaczynało żyć lepiej. Po drugie przywozili ze sobą łupy, które rozdawali. Z drugiej strony byli otaczani, czyli to jakby z góry w dół. Z drugiej strony z dołu do góry byli otaczani takim kultem jednostki, kultem wręcz boskim i większość tych, jeśli nie wszystkie te starożytne cywilizacje miały właśnie takie ujęcie. Jeśli jeśli chodzi o takie religijne podejście, niemal we wszystkich religiach, a nawet poza niektórymi religiami w systemach filozoficznych, istnieje taka koncepcja zbawienia. W szczególności jako odległy na przykład można podać na przykład buddyzm, tak? Tam jest taka koncepcja nirwany, stan wiecznego szczęścia. Tam co prawda nie ma jakiegoś zbawiciela, to człowiek sam sobie jest w stanie to osiągnąć przez praktyki tam jakieś ascetyczne, duchowe i tak dalej. Niemniej istnieje taka obietnica w każdym dużym systemie religijnym, że człowiek osiągnie jakieś szczęście. To pragnienie tego szczęścia jest strasznie głęboko w człowieku, strasznie głęboko. My tego naprawdę potrzebujemy i jest rzeczą kluczową dla całego naszego życia, żeby zdać sobie sprawę z tego, że mamy taką potrzebę, a z drugiej strony nazwać przyczyny takiego stanu rzeczy i ewentualnie co z tym zrobić. Stąd też, jeszcze raz wracam do tego, wszystkie religie, i to jest świadectwo o tym, że to jest naprawdę głęboko w człowieku, to mają. Przechodząc już coraz bliżej do nas, jeśli chodzi o historię chrześcijaństwa, historię narodu wybranego, tak samo, tam też były takie koncepcje. Ci co z was, co byli na drugim stopniu oazy nowego życia, no to cała ta dwójka jest o tym, że Pan Bóg wyciągniętą ręką, podniesionym ramieniem wyprowadził ich z ziemi egipskiej, gdzie było im źle, gdzie byli ciemiężeni, byli w niewoli, tak? Wyprowadził ich do kraju płynącego mlekiem i miodem, do ziemi Kanaan, ziemi obiecanej od dawna. I taki pierwszy obraz tego zbawienia mamy od dawna, od kiedy w zasadzie istnieje judaizm, tak? I ta religia mojżeszowa. Były wreszcie kolejne obietnice, które coraz bardziej uszczegóławiały, na kogo w zasadzie czekają Izraelici. Naród żydowski czekał na Mesjasza. Mówili na namaszczonego, na kogoś przysłanego przez Pana Boga, kogoś, kto nam to zbawienie... Oni jeszcze nie wiedzieli, na czym to polega to zbawienie, ale wiedzieli, że ktoś przyjdzie. Ktoś przyjdzie, na kogo czekamy, kto... No i właśnie, co ma zrobić? Tu też się znowu pojawiały różne koncepcje i co jeszcze zaraz do tego przejdę, ale koncepcja, którą miał naród wybrany na temat Mesjasza, też była taka soteriologiczna, tak? Znaczy, miał to być ktoś, kto przejmie władzę, kto przywróci Królestwo Izraela, kto wprowadzi pokój, kto przywróci temu narodowi jego własne miejsce i będzie dobrze, tak? Stąd też, no, przechodzimy w tym momencie właśnie do Chrystusa. My wiemy, jako chrześcijanie, jako ludzie wyznający właśnie Jezusa Chrystusa, znamy Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Dlaczego? No właśnie. I tu jest kilka takich elementów, które trzeba wskazać, żeby jakoś dopełnić tego obrazu z takiej kompletnej, całościowej jakby... żeby uzyskać taki całościowy ogląd. No tu jest kilka takich elementów. Przede wszystkim, kto ma być zbawiony? Kto potrzebuje tego zbawienia? No my potrzebujemy tego zbawienia, wiemy o tym dobrze. Zanim jeszcze przyszliśmy do wspólnoty, zanim usłyszeliśmy, że jest Pan Jezus, zanim się dowiedzieliśmy, że jest Kościół, to było nam na tym świecie źle. No i my potrzebujemy tego zbawienia. Każdy człowiek, jak tutaj jest, potrzebuje zbawienia i mam nadzieję, że nikogo nie trzeba do tego przekonywać. Od czego potrzebujemy zbawienia, czyli ten negatywny aspekt soteriologii, że jest jakieś zło, które trzeba, jakaś przyczyna nieszczęścia, jakaś przyczyna tego, że jest tam źle. No właśnie, jest coś takiego. No my to nazywamy grzechem, tutaj muszę wrócić właśnie do tego drugiego punktu kerygmatu, że ludzie powinni być dobrzy, a są źli, że grzech miewa przyczyny w człowieku, że jest to wynikiem jakiejś woli człowieka, jakiejś odpowiedzialności moralnej człowieka za to, że coś złego zrobił, ale też niekoniecznie. Jest też takie zło, które nie ma przyczyny bezpośrednio w jakimś czynie ludzkim, w jakimś akcie woli, tylko po prostu jest wynikiem tego, że żyjemy w takim świecie, tak? Jakieś katastrofy, jakieś tak zwane głupie śmierci, tak? Że ktoś znalazł się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, że coś się po prostu przydarzyło, to też jest złe. My też byśmy tego nie chcieli, nawet jeśli nikt bezpośrednio za to nie ponosi odpowiedzialności moralnej. Tego też nie powinno być. Tak przynajmniej jesteśmy do tego przekonani. Nie chcemy tego. Od czego? Czyli ten aspekt soteriologii negatywny. Do czego? I to jest kluczowa rzecz. I na tym bym się chciał chwilę zatrzymać. To, co ma być celem tego zbawienia, jest nietrywialne. Tutaj jest kilka takich koncepcji, które ludzie mieli. Generalnie, jaką obietnicę składamy ludziom, kiedy idziemy, ewangelizujemy człowieka, kiedy idziemy na liturgię, kiedy chcemy się skontaktować z Panem Bogiem, kiedy szukamy Go na modlitwie, za tym wszystkim stoi jakaś obietnica, że kontakt z Panem Bogiem coś mi da, tak? Że mogę coś w ten sposób dać, mogę otrzymać, czyli czystej wody modlitwa, tak? Kiedy jakiś dialog z Panem Bogiem nawiązuje, jeśli mogę z Bogiem zjednoczyć. I to jest rzecz bardzo doniosła. My wiemy i z naszego własnego doświadczenia modlitwy wiemy, że można się z Panem Bogiem skontaktować, nie tylko na takiej zasadzie, że coś powiem, coś usłyszę, ale można się z Bogiem zjednoczyć. I to zjednoczenie z Bogiem jest tą obietnicą, która stoi za tym chrześcijańskim zbawieniem. To, co nazywamy zbawieniem, udziałem w Królestwie Niebieskim, jakąś wieczną szczęśliwością, tym wszystkim, co nazywamy tymi rzeczami ostatecznymi, czyli tym niebem takim, co to jest stan z jakiegoś zjednoczenia z Bogiem, osobowego zjednoczenia z Bogiem. Wejście w nim dialog taki ścisły, że my możemy z Panem Bogiem być jakby jedną myślą. Jesteśmy w stanie być z nim zjednoczeni, tak jak Bóg sam w środku w sobie, te trzy osoby boskie są zjednoczone. To jest rzecz doniosła. Z drugiej strony niezrozumiana, ponieważ tak jak tutaj chodzimy po ziemi, jest nienamacalna. To znaczy każdy może się pomodlić i tam na modlitwie znaleźć Pana Boga. Niemniej wstaje od modlitwy i wraca się do świata, który chodzi naokoło i to wcale nie jest oczywiste, że człowiek może zostać zbawiony tak po prostu. I cały czas wraca człowiekowi to pytanie, czy ja naprawdę dzięki temu, że oddałem swoje życie Panu Jezusowi, że uznałem Go za mojego Pana i Zbawiciela, czy ja naprawdę zostałem zbawiony? I to pytanie warto sobie zadawać. To pytanie warto sobie zadawać, ponieważ ono jest jakby takim wyznacznikiem mojej własnej wiary. Jest też świadectwem tego na przykład, że kerygmat nie jest czymś na początek mojej wiary, ale jest cały czas muszę do niego wracać, ponieważ jeśli pójdę i na pierwszym stopniu oddam życie Panu Jezusowi, to nie załatwia sprawy. To nie jest tak, że mogę stwierdzić sobie, oddałem życie Panu Jezusowi 5 lat temu na rekolekcjach. Od tego momentu jestem zbawiony i kropka. No właśnie, i co? Ludziom towarzyszy ta myśl, i co teraz, tak? No tak nie jest, że ludzie pytają, czy w końcu to zbawienie jest, czy nie ma. Ono jest, tak? Ono jest, w taki pełny sposób to ono oczywiście będzie w tych rzeczach ostatecznych, po śmierci. Natomiast sam fakt, że możemy się pomodlić, już jest świadectwem tego zbawienia i tego zjednoczenia z Bogiem. Czwarta kluczowa rzecz, pośrednik tego zbawienia. Zbawienie w takim chrześcijańskim ujęciu jest absolutnie nie do osiągnięcia naszą własną siłą. Zbawienie jest nadprzyrodzone. Nawet jeśli byliśmy przeznaczeni do tego szczęścia, do takiego osobowego i wprost dialogu z Panem Bogiem, czego świadectwem jest znowu historia stworzenia człowieka i Księga Rodzaju. Ponieważ jakby zgrzeszyliśmy, odłączyliśmy się na własne życzenie od Pana Boga, nie jesteśmy w stanie tego przywrócić. Grzech jest czymś tak strasznym, że nie jesteśmy w stanie jakby wrócić do Pana Boga o własnej sile. I dlatego właśnie potrzebujemy pośrednika tego zbawienia. Potrzebujemy kogoś, kto nam to da jakby z góry. co z jednej strony właśnie składa tą obietnicę tego zbawienia ostatecznego, tego pełnego, już takiego namacalnego, z drugiej strony też przywraca sens życia tutaj na ziemi. Żeby to zrozumieć, to trzeba sobie powiedzieć, że zbawienie to nie jest jakby przedmiot, który dostajemy, tylko to jest jakiś proces, jakaś droga. Świadectwem tego ze strony Pana Boga jest coś, co nazywamy historią zbawienia. Historia zbawienia to jest świadectwo tego, że Pan Bóg od samego początku był świadom tego, że my jako ludzie sami z siebie tego nie zrobimy. W związku z czym Pan Bóg obliczył na kilka ładnych lat plan, jakby to załatwić. Jakby to załatwić, żeby człowiek faktycznie to zbawienie otrzymał. Nie dało rady zrobić tego tak po prostu, że hyc, damy człowiekowi zbawienie, proszę i będzie. To jest niemożliwe, ponieważ człowiek nawet nie jest w stanie tego zbawienia przyjąć. Nie jesteśmy w stanie jakby sięgnąć ręką po to zbawienie, nawet jeśli je otrzymamy jakby na tacy. Problem polega na tym, że my to zbawienie musimy cały czas przeżywać. I dlatego właśnie, po pierwsze jest ta cała historia zbawienia. Historia interwencji Pana Boga w historię ludzką po to, żeby systematycznie przygotowywać człowieka na to, żeby to zbawienie mógł przyjąć. Kulminacją tego procesu jest oczywiście misterium paschalne Chrystusa. Całe to jego dzieło, które tutaj na ziemi uczynił, od jego narodzin aż do śmierci, zmartwychwstania, wniebowstąpienia, aż do zesłania Ducha Świętego włącznie. Cały ten proces był jakby tym szczytem. Ewangelista mówi, kiedy nadeszła pełnia tego czasu. To był jakiś szczytowy moment w historii całej ludzkości, kiedy to zbawienie właśnie nastąpiło, kiedy w takiej pełni żeśmy zobaczyli, otrzymali przynajmniej możliwość, nadzieję na to, że to zbawienie możemy... że to zbawienie możemy otrzymać. Stąd też szalenie ważne jest właśnie zrozumienie tego, że to jest pewien proces, ta historia interwencji Pana Boga w nasze życie. No i tą kluczową interwencją oczywiście było życie Chrystusa, jak właśnie powiedziałem. Chrystus, wypełniając ten plan, jakby sam się nam oddał. Mówimy, że właśnie, że wypełnia wolę Ojca, że tutaj bardzo różne sformułowania przychodzą. Niemniej chodzi o to, że Chrystus dał nam to właśnie, co my najbardziej potrzebujemy. Potrzebujemy tego szczęścia. Potrzebujemy do tego szczęścia zbawienia. Dlatego Chrystus przychodzi, daje nam przede wszystkim to zbawienie. Niemniej z takich... On daje siebie w stałości. W takim sensie, że możemy zrobić z Nim jakby co chcemy. I to, że zrobiliśmy z Nim co chcemy, to właśnie widać na krzyżu. Chrystus umarł, dlatego że ludzie wymyślili, że go zabiją. O tym na przykład była moja konferencja 2 lata temu. Ci, co ją pamiętają, to pamiętają. Ludzie sobie wymyślili, że zabiją Chrystusa. Taki był morał tamtej konferencji, prawda? Stąd też z Chrystusem od tamtego momentu do końca świata można robić, co się chce. I to na przykład widzą ci wszyscy, co są ministrantami i popełniają błędy naokoło naczyń liturgicznych, jak trzepią korporałami, jak rozsypują okruszki, tak? Z Chrystusem można zrobić, co się chce i nigdy nikogo piorun z nieba nie trzasną. Tak? Niemniej to, co jest ważne w tym, to, co jest ważne, to jest to zbawienie. No i my to zbawienie, czyli tą obietnicę tego, że będziemy szczęśliwi, przeżywamy. Kluczem do tego jest właśnie liturgia. Pamiętacie z mojej poprzedniej konferencji te cztery istotne rzeczy w liturgii? Po pierwsze to misterium. Po drugie anamneza, to, że sobie to przypominamy. Po Po trzecie, epikleza, działanie Ducha Świętego, żebyśmy my to mogli sobie tutaj jakby przynieść, żebyśmy w tym czwartym elemencie, w tych znakach, mogli to faktycznie przeżyć. To jest szalenie ważne. To jest szalenie ważne właśnie z powodu celu tego wszystkiego. Liturgia, z takiej drugiej strony patrząc, liturgia jest kontynuacją tej historii zbawienia. Liturgia jest cały czas, każdy znak, a w szczególności te znaki sakramentalne, z takich, w których Pan Bóg w widoczny sposób manipuluje historią, manipuluje tym światem, są dla nas świadectwem tego, że Panu Bogu jeszcze nadal się chce. Po drugie, że to, co robimy, ma sens. Że my to szczęście faktycznie możemy osiągnąć. Po trzecie, my to szczęście już tutaj na ziemi. Już tutaj na ziemi możemy chociaż trochę dotknąć. I tym właśnie jest liturgia, a w szczególności tej dum paschalne, podczas którego właśnie sobie to wszystko przypominamy. W związku z czym, kiedy patrzymy na krzyż, kiedy patrzymy na księdza, który stoi w prezbiterium, kiedy widzimy kogoś, kto głosi nam Słowo Boże, kiedy widzimy, kiedy ktoś na przykład okadza ten ołtarz, to są wszystko znaki. To są wszystko rzeczywistości, które nam pozwalają przypomnieć sobie inną, gdzieś tam jakąś dalszą rzecz. Tą dalszą rzeczą jest właśnie nasze zbawienie. I to jest trudne. Ja widzę, tak patrzycie na mnie, myślicie sobie, o czym on gada. I to jest, ja rozumiem to. Ja rozumiem, że to jest trudne i ludzie w ciągu historii dużo błędów popełnili naokoło tego, że ktoś tego kiedyś nie zrozumiał. Że Chrystus, to co nam oferuje, tylko i aż, to jest zjednoczenie ze sobą, i obietnica szczęścia, której tutaj już możemy dotknąć, w szczególności w liturgii, ale nie tylko, w życiu takim wspólnotowym, w modlitwie i tak dalej, jak najbardziej też. Na przykład to jest taki, niektórzy księża tak mówią, a to usłyszałem od jednego księdza, dlaczego ludzie są tacy szczęśliwi na oazie. No bo niebo będzie wyglądało tak jak oaza. Tak? Jest to jakiś sposób rozumienia tego. Ja nie mówię teraz, że to tak będzie i koniec. Niemniej jest to dla nas jakiś sposób dotknięcia, przeżycia, co istotniejsze, tego właśnie zbawienia. Że jesteśmy tam szczęśliwi, czujemy się na swoim miejscu, jest tam pokój. Tak? Kiedy dotykamy takich rzeczy, czujemy pod skórą, że to jest coś dobrego. Tak? Miarą tego jest oczywiście to, że jesteśmy szczęśliwi, jakieś tam subiektywne rzeczy, te przynajmniej w pierwszym przybliżeniu. Niemniej liturgia, która jest przeżywana w smutku i kiedy się tak na nią patrzy i ludzie tak sobie myślą, co się tam dzieje, tak? Nie działa. Liturgia działa wtedy, kiedy wiemy, że jest to dla nas środowisko, jak dla nas środowisko zbawienia, tak? W drogowskazie jest powiedziane o wspólnocie, że wspólnota jest tym środowiskiem, w którym może się rozwijać nowy człowiek. I to jest prawda. Właśnie dlatego, że ten nowy człowiek żyje tą nadzieją. Nadzieją na zbawienie, nadzieją na szczęście. Takie szczęście, które tylko Bóg jest w stanie dać. I to niezrozumienie, tak jak mówiłem, było przyczyną nieporozumień. To może teraz parę przykładów, żeby to unaocznić, do czego to właśnie niezrozumienie może prowadzić. Zacznijmy od przykładu odległego i negatywnego. Gdzieś tak w drugiej połowie z tego wieku w Ameryce Południowej stwierdzono, że no właśnie, skoro Chrystus przychodzi na ziemię i przynosi nam właśnie wolność, przynosi nam wyzwolenie, to warto by było, żeby taka wspólnota chrześcijańska dawała dobre świadectwo tego wyzwolenia i żeby to się pokrywało, to co mówią, żeby się pokrywało z czynami. No ale kłopot polegał na tym, że w Ameryce Południowej sytuacja ludzi była, zwłaszcza sytuacja społeczna była nie do pozazdroszczenia, mówiąc wprost, były to wszystko jakieś reżimy autorytarne, hunty i inne tego typu rzeczy. W związku z czym księża wzięli za karabiny, pociągnęli za sobą swoje wspólnoty. Narodziło się coś, co mówi się na to tak zwana teologia wyzwolenia, co jest bzdurą, bo jest to bliżej do marksizmu niż do teologii. Jaki tam jest błąd za tym? No właśnie, soteriologia. Błędna za tym jest soteriologia, ponieważ obietnica zaprowadzenia porządku na ziemi stała się dla tych ludzi tak istotna, że byli w stanie sięgnąć po środki niechrześcijańskie. tak? Księża wzięli, mówię, za broń. A jest nawet, chyba na YouTubie można znaleźć takie nagranie, jak ojciec święty Jan Paweł II udał się na pielgrzymkę właśnie do Ameryki Południowej, chyba gdzieś w Boliwii czy Wenezueli. Witali go na lotnisku, a jednym z witających był właśnie ksiądz ubrany w mundur polowy, takie moro, jak mi się czasem zdarza nosić. I który chciał pocałować papieża w rękę, niemniej papież zamiast podać pierścień do pocałowania zaczął mu grozić palcem. I słusznie, tak? Błędem za tym jest właśnie soteriologia. Drugi przykład, który nas trochę bardziej dotyczy. Słyszeliście może o ruchach intronizacyjnych? Kto wie, co to jest? Skąd się to wzięło? Trzy osoby? No, trochę więcej osób, tak? Wzięło się to z dwudziestolecia międzywojennego. Żyła sobie... Ona się nazywała Rozalia Celakówna. To była taka mistyczka, żyła pod Krakowem i w Krakowie potem, której objawił się Pan Jezus, który powiedział jej, że jak nie zostanie uznany i obwołany królem Polski, to Polskę spotka straszna katastrofa. Rozalia Celakówna umarła niedługo przed początkiem II wojny światowej, stąd też ludzie sobie w opinii świętości, całe życie pełniła dzieła miłosierdzia i właśnie umarła w opinii tej świętości. Dopiero po II wojnie sobie przypomniano o tych jej objawieniach. Dzisiaj sługą Bożą tych objawień formalnie nie potwierdzono, niemniej te jej myśli, zapiski sobie przypomniano, odtworzono. No i stwierdzono, że no co jest, tak? Trzeba wołać Chrystusa królem Polski, trzeba wprowadzić tutaj Jego królestwo i porządek w imieniu Chrystusa w Rzeczpospolitej zaprowadzić. Kilka miesięcy temu, pamiętacie, był taki w parafiach akt uznania Chrystusa za króla i pana. To jest pokłosie właśnie tych ruchów intronizacyjnych, ponieważ, no właśnie, stan wyjściowy, kiedy postanowiono coś z nimi zrobić, był taki, że ci ludzie byli bardzo kreatywnymi interpretatorami tego, co usłyszymy w najbliższy Wielki Piątek, że Królestwo Moje nie jest z tego świata. I oni bardzo, bardzo się musieli nagimnastykować, żeby to w taki sposób przedstawić, żeby było jednak na ich. Co zrobiono? Zrobiono bardzo mądrą rzecz. Tutaj przechodzę do przykładu pozytywnego. I świadectwo tego jest w tym liście, który episkopat polecił odczytać, że właśnie w trakcie tego dialogu z tymi ruchami intronizacyjnymi stwierdzono, że te ich myśli pokrywają się z tym, co my mówimy, tak? Wspólnoty charyzmatyczne, wspólnoty tej właśnie charyzmatycznej odnowy Kościoła. I przy pomocy właśnie nas i przy pomocy tego kerygmatu, który my w szczególności w Kościele tutaj propagujemy i tych, tak, postanowiono naprawić właśnie tę soteriologię, która za tym stała. Soteriologia w oryginale tego była, nie była chrześcijańska, tak, nie była chrześcijańską, gdzie zbawienie jest skierowane do wszystkich, nie tylko do Polaków, oraz jednak obietnica jest tego świata, tak? Obietnica jest zjednoczenia z Bogiem, a ostatecznego zjednoczenia już po śmierci. Stąd też właśnie akt był do złudzenia przypominający to, co jest właśnie w czwartym punkcie kerygmatu, tego, że ja uznaję Chrystusa za mojego Pana i Zbawiciela. To, że jest Panem, to jest nie przypadek. To tak faktycznie jest, że Jezus jest Królem. Jezus jest Królem i naprawdę Jezus ma panować w takim znaczeniu, że Jezus ma podejmować decyzje odnośnie tego, co ja będę robił w moim życiu. To nie jest tak, że możemy sobie tylko wziąć prezent, a potem się nie przejmować. To jednak ma sens, tak? To nie jest tak, że to jest zupełnie bezwartościowe. Niemniej trzeba było tę soteriologię tam mocno naprostować i to się udało, tak? Za wyjątkiem kilku tam wspólnot to się udało, chociaż zdaje się, że proces Rozalii Celakówny na długie czasy, proces w sensie beatyfikacyjny trafił do zamrażarki i jakoś stamtąd nie nosi się, żeby miał się wydobyć. Może jest dobry moment, żeby powiedzieć, że soteriologia jest chyba najbardziej z takich właśnie, wracając do tego pierwszego przykładu, z tą teologią wyzwolenia, Soteriologia jest chyba najbardziej z takich ludowych, żeby nie powiedzieć populistycznych, odmian teologii. Ponieważ właśnie ta druga połowa chrystologii, gdzie tam jest dość dużo powiedzi na temat tego, jak Chrystus jest w środku skonstruowany, czy miał jedną naturę, dwie w jednej, jeden z dwóch. Tam też było masę błędów naokoło tego, ale ludzie nie bardzo to jakby porusza. Ludzi porusza to, że są nieszczęśliwi, a powinni być szczęśliwi. My chcemy być szczęśliwi, dlatego ta soteriologia paradoksalnie, mimo że nikt o niej nie słyszał, ona, żeby zacytować klasyka, odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. Dlatego jest ważna. Dlatego to, żeby w dobry i właściwy sposób pojmować to zbawienie, które Chrystus nam przynosi, które jesteśmy w stanie przeżywać we wspólnocie, w liturgii, a w szczególności właśnie teraz, w czasie tego Triduum. Zaraz będzie adoracja krzyża. I chciałbym, żeby właśnie została ta myśl, że to, co Chrystus zrobił, zrobił właśnie dla naszego zbawienia, że to ma sens. Że to wszystko, co tam za tym stoi i wszystkie potrzeby ludzi, które gdzieś tam mają od czasów starożytnych aż do dzisiaj, są jakby on jest w stanie to wszystko wziąć, naprawić, ale po swojemu, tak, jednocząc nas ze sobą. Dlatego patrzymy na krzyż nie dlatego, żeby się zastanawiać nad tym, w jaki sposób go zabili, ale żeby zobaczyć, że śmierć Chrystusa, że Jego życie, że to wszystko, co On dla nas ma, to po pierwsze jest, że to jest prawda, po drugie, że to jest dla nas, że możemy to przyjąć, świadomie, oddając swoje życie Jezusowi, pozwalając na to, żeby On nas jednoczył ze sobą. I dlatego tak też jest to właśnie szalenie ważne, że na zjednoczenie z Chrystusem my musimy Mu pozwolić. I tutaj właśnie płynnie można przejść do czwartego punktu kerygmatu, który jest szalenie ważny. Co w liturgii? Tam była chyba w tym mailu obietnica, że powiem coś o jakichś elementach liturgii. Jest taki element liturgii, który o tym mówi. Wezwanie Kyrie eleison. Słuchajcie, bo znacie na pewno oryginalny tego tekst, niemniej, ponieważ jest śpiewany tu na 19. Najpierw pytanie kontrolne. Jeśli odprawiamy mszę świętą w jakimś oficjalnym języku, to jaki to jest język? Po łacinie, bardzo dobrze. A Kyrie eleison jest po jakiemu?
Po grecku.
No to jaki stąd jest w takim razie wniosek?
Że tego nie powinno się tłumaczyć na język narodowy.
Dlaczego? Nie. Jak najbardziej można i się tak robi. No.
Że nie ma takiego sensu po łacinie.
Nie, akurat po łacinie jest lepszy niż po polsku. Chociaż też, to prawda, jest słabiej oddany, ponieważ koine jest językiem, czyli ta starożytna greka jest językiem wieloznacznym, takim językiem filozofów. Ale masz rację, że tam jest w tłumaczeniu coś tam się zgubiło, o tym zaraz powiem. Co to jeszcze może oznaczać? To jest stare, to jest cholernie stare. To jest starsze niż chrześcijaństwo. Skąd się to wzięło? Ano właśnie stąd, co mówiłem na początku. Jak ci królowie wracali z tych wypraw i rozdawali łupy, to ci wszyscy, cała tłuszcza wystawała przed bramę i właśnie tak wołali do tego wracającego tego pana władcy. Kyrie eleison. Panie, zauważ nas, wejrzyj na nas, zaradź naszym potrzebom, przetłumaczone jest zmiłuj się nad nami, chociaż my to kojarzymy głównie z aktem pokuty, z którym to jest stowarzyszone w tym momencie. Niemniej nie taki jest sens pierwotny. Ci królowie, którzy tam wracali, oni tam głównie im rozdawali łupy, a dla tych ludzi było szalenie istotną rzeczą, żeby się załapać na rozdział tych łupów, ponieważ to wpływało na ich sytuację materialną i wręcz egzystencjalną, bo to na przykład oznaczało różnicę pomiędzy tym, czy mogą wykarmić kolejne dziecko, czy nie. W związku z czym wezwanie Kyrie eleison nie jest ściśle rzecz biorąc związane z grzechem. Ono jest ogólniejsze. Ono jest związane z potrzebą naszego zbawienia, I z tym wszystkim, co teraz powiedziałem, czego istotną częścią jest grzech, ale grzech jest częścią tylko negatywną tego, a brakuje jeszcze tej pozytywnej części, tego, że my mamy nadzieję na to zbawienie. Dlatego zaraz po tym jest hymn Gloria. Chwała na wysokości Bogu. Tak. Ta chwała, do której my aspirujemy. No dobrze, słuchajcie, to może w tym momencie skończę, chyba że są jeszcze jakieś pytania, na które chętnie odpowiem.